aktualności. To, co ważne.
Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gośćmi Radia Lublin są Andrzej Stanisławek, senator, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Polska Razem Klub PiS. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Grzegorz Jodłowski, przewodniczący. Dariusz, przepraszam bardzo. Przewodniczący pracodawców Lubelszczyzny, Lewiatan.
Dobry wieczór.
Niebawem, 16 lutego, będziemy obchodzić pierwszą rocznicę ogłoszenia planu Morawieckiego. To było to slajdowisko znane, ale oczywiście także pełne informacji. Później te slajdy zostały rozwinięte w strategii odpowiedzialnego rozwoju. No ale ta strategia jest jeszcze wersją beta, nadal nie jest przyjęta przez rząd. No i właśnie, czy rząd przyjmie strategię przed rocznicą planu, panie senatorze?
Chciałbym powiedzieć troszkę szerzej, prawda? Bo wszyscy czekają na jakiś mityczny plan Morawieckiego, który ma zbawić Polskę. Ja chcę powiedzieć, że jest to plan rządu. Pan premier Morawiecki zarysował oczywiście tak zwaną mapę drogową i co należy zrobić, żeby wyjść z tej pułapki średniego wzrostu, w którą wpadliśmy, w której jesteśmy i z której się powoli wydobywamy. Ale działania na rzecz tego planu cały czas trwają. Ja to mogę powiedzieć ze strony mojej komisji, jak to wygląda. I ustawy do tego planu już były. Oczywiście to nie jest to, co byśmy chcieli, ale małymi krokami to realizujemy. Ja mogę dać takie przykłady, prawda? Była ustawa o innowacyjności. Ona była akurat od Gowina z Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, ale ta ustawa zmienia całkowicie podejście nauka-biznes. Czyli chodzi o to, żeby te wynalazki, które są tworzone w uniwersytetach, nie zamykały się w tych uniwersytetach, tylko odwrotnie, żeby biznes, nawet mały, prawda, mali i średni przedsiębiorcy przychodzili do placówek naukowych i mówili, czego potrzebują, żeby ta współpraca się odbyła i taka ustawa przeszła. Ona jest bardzo dobra i już jest chwalona.
No tak, bo z jednej strony jest strategia, która jest spisana, choć jeszcze nie zatwierdzona przez rząd. Z drugiej strony część tych rozwiązań, które tam jest zapisanych, jest realizowanych, ale z trzeciej strony część rozwiązań, które obecny rząd, obecna koalicja rządowa, bo to przecież jest nie tylko PiS, choć rzadko się o tym mówi, prawda, no też realizuje rzeczy, które są wręcz sprzeczne ze strategią odpowiedzialnego rozwoju, jak chociażby obniżenie wieku emerytalnego. No i tutaj właśnie chciałem teraz zapytać pana Jodłowskiego, jak to właściwie jest z tą strategią. Czy ta data, pod którą zostanie ta strategia wreszcie przyklepana przez rząd, ma w ogóle jakieś znaczenie?
No to dokładnie jest tak, jak pan redaktor powiedział. Mija rok i strategia odpowiedzialnego rozwoju została ogłoszona. Jest to bardzo opasły dokument, liczący ponad 300 stron i chciałbym powiedzieć, że stanowisko Konfederacji Lewiatan ponad 100-stronicowym opracowaniu trafiło do Ministerstwa Rozwoju i generalnie my jako pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan zgadzamy się z założeniami tej strategii. Te założenia są bardzo słuszne. Zgadzamy się, że wzrost gospodarczy wymaga poprawy poziomu produktywności polskiej gospodarki.
Przepraszam, dopytam, czy to stanowisko dotyczy tej wersji pierwotnej z lipca, czy tej wersji, którą mamy w tej chwili, bo w międzyczasie strategia została lekko przebudowana, nie, urosła 80 stron i
ja
tak
wiem,
dalej.
Ale jej główne założenia zostały te filary niezmienione. I rzeczywiście tam się znalazło parę rzeczy, z którymi trudno się nie zgodzić, żeby znaleźć receptę na ten średni rozwój, w pułapkę średniego rozwoju, to rzeczywiście musimy w Polsce poprawić produktywność, musimy zwiększyć inwestycje. I tu się tak naprawdę już pojawia problem, bo recepty, czyli to, co się powinno w każdej strategii znaleźć, czyli jak powinna ta strategia być rozwinięta w plan działań, powoduje, że oczekiwaliśmy, że rząd będzie realizował te założenia strategii w obszarze właśnie chociażby tych głównych założeń. Tymczasem pewne działania, które jednak zmierzają do wzrostu konsumpcji, a nie wzrostu inwestycji poprzez oszczędności, powodują, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni, czy skądinąd dobra strategia poprzez nie do końca dobre regulacje, które nie pozostają w związku i w takiej logicznej spójności z tą strategią, nie spowodują, że ten wysiłek premiera, wicepremiera Morawieckiego jednak zostanie zmarnowany. I tutaj głównie mam na myśli szereg ustaw, a może nawet nie ustaw, tylko działań rządu. To nie są działania tylko na poziomie ustawodawczym, które powodują, że zaufanie przedsiębiorców do perspektywy, która przed nimi jest, a pamiętajmy, że przedsiębiorca to jest człowiek, który musi planować i musi mieć czytelną przestrzeń przed sobą, ponieważ
planuje się, działa się długofalowo.
Tak, chociażby to, że w zeszłym roku inwestycje spadły około 25%, jest skutkiem tego, że powstała taka przestrzeń niepewności, w której inwestorzy, również ci ze spółek Skarbu Państwa, powstrzymali się przed inwestycjami, nie wiedząc, jakie będzie otoczenie prawne, jakie będą skutki chociażby podatkowe niektórych decyzji.
Ja tu chciałem się odwołać do raportu dotyczącego ewaluacji ex ante. To brzmi tak bardzo mądrze i trudno, ale tak naprawdę chodzi o takie badanie dotyczące właśnie strategii odpowiedzialnego rozwoju przed jej wdrożeniem. Ono zostało zamówione przez Ministerstwo Rozwoju, no i czytamy w tym dokumencie, że strategia dzięki wprowadzonym na etapie prac ewaluacyjnych zmianom, zwłaszcza w zakresie drugiego celu szczegółowego, jest dobrze przygotowanym dokumentem. Może zostawmy te drugie, pierwsze, trzecie cele.
Metodologicznie, tak, jest dobrze przygotowany.
Ale dalej, za najsłabszy element strategii można uznać system jej realizacji. Powiem szczerze, że jak ja to czytałem, to mnie to troszeczkę zszokowało, bo właściwie zrozumiałem to trochę tak, jakby strategia była, cele były zapisane tak, żeby było dobrze, do 2030 roku mamy zarabiać tyle, co Niemcy.
Tak, no za 15 lat. Panie redaktorze, ja podam szczegóły, prawda? Mhm. To, co się wydarzyło i co się mieści w planie Morawieckiego zrównoważonego rozwoju. Takie daty, tak? Marzec 2016, pan premier Gowin jeździ autobusem elektrycznym firmy Ursus z Lublina w Lublinie. Proszę zobaczyć, minął rok, wszyscy mówią o autobusach elektrycznych, tak? On nie jeździł tym autobusem, żeby się przejechać. Ten samochód został specjalnie podstawiony, ponieważ już wtedy skupiliśmy się na rozwoju e-mobilności, tak? To był początek zeszłego roku. Listopad 2016, robię dużą konferencję poświęconą e-mobilności, mnóstwo firm z Lubelszczyzny. Ministerstwo Rozwoju wpisuje Lublin na miasto pilotażowe rozwoju e-mobilności. Politechnika Lubelska składa projekt rozbudowy gniazdek elektrycznych w oparciu o bardzo ciekawą taką innowacyjność, o słupy elektryczne. No nie wszystkie się nadają, prawda? Ale także to nie działa się nic w próżni, prawda? Wszędzie ja mam swoje 5 minut.
Czyli
teraz
z realizacją
wojewoda
nie ma problemu.
Pojedzie z prezydentem, tak, do Ministerstwa Rozwoju podpisać dokumenty rozwoju e-mobilności, na co pójdą potężne pieniądze. Ja rozmawiam z fabryką samochodów elektrycznych, być może ją umiejscowimy w strefie ekonomicznej. No musimy, najpierw muszą być gniazdka. Mhm. Potem będą samochody. Firmy są strasznie zainteresowane, i polskie, i zagraniczne, żeby na przykład zainwestować w małe samochody elektryczne miejskie, bo mamy bardzo dużo studentów. Czyli zamiast rowerów, samochody jako alternatywa.
A czy te rzeczy by się zdarzyły też bez strategii?
Oj, to bardzo trudne pytanie. No, ktoś musi zawsze być takim inicjatorem, tak? No, i tym inicjatorem, ja tu przed studiem powiedziałem panu redaktorowi, że ja się mniej boję o plan strategiczny Morawieckiego niż plan reformy służby zdrowia. Tam mam mnóstwo wątpliwości, powrót do budżetowej, no, że to nie będziemy tego wątku rozciągali w tej chwili. Natomiast do planu Morawieckiego jeżeli mamy przedstawicieli fachowców, tak, którzy mówią, że w założeniach on jest dobry. I teraz czego ja bym się bał? Żeby politycy go nie zepsuli. Żeby tych założeń, bo już widać pewne cechy takie działania socjalnego, tak? Nie, my musimy, panie doktorze, Polacy dużo pracują.
Nie wszystko się da załatwić tym dokumentem. Niektórzy szukają tam również możliwości dokonania pewnych, wywiązania się z pewnych zobowiązań, chociażby w obszarze transferów socjalnych. I tutaj jest problem. Tu w gospodarce trzeba działać bardzo ostrożnie i pamiętajmy chociaż to, co przed chwilą rozmawialiśmy, że skutki pewnych decyzji są bardzo, bardzo dalekosiężne, jeżeli chodzi o decyzje przedsiębiorców. Poziom, chociażby dzisiaj otrzymałem raport taki, co kwartał Narodowy Bank Polski opracowuje szybki monitoring z prognozą na pierwszy kwartał. I tutaj poziom, jeżeli chodzi o przewidywanie przedsiębiorców ich sytuacji, poziom optymizmu, on jednak maleje. Co jest, chciałbym powiedzieć, że to są miękkie narzędzia, którymi badamy ex ante, może zdarzyć, ale proponowałbym, żebyśmy ich nie bagatelizowali. Bo to również, co pan senator powiedział, jeżeli mamy stawiać na innowacyjność, a ten przykład lubelskiego autobusu elektrycznego jest dobrym przykładem, chociaż bym szukał w tej strategii również takich mechanizmów, prostych mechanizmów, jeżeli stawiamy na tą dziedzinę innowacyjności, chcemy z niej uczynić w Polsce nasze takie sztandarowe branże, w których się będzie rozwijała, to musimy również pokazać konkretne źródła czy finansowania albo wsparcia ze strony rządu, żeby rzeczywiście przedsiębiorca, który chce działać w tej dziedzinie, wiedział, mogę inwestować tutaj, bo to będzie długofalowa strategia, I mi się to będzie opłacało.
I tu z tym finansowaniem też jest pewien problem, dlatego że zarówno w tej pierwszej wersji, jak i tej, która zapewne niedługo zostanie przez rząd zatwierdzona, jeżeli chodzi o źródła finansowania, strategii, no to jest pewien kłopot, bo jest dużo, w miarę dużo na temat tego, co będzie do 2020 roku, natomiast jest fragment dotyczący tego, co się będzie działo w kolejnych 10 latach, gdzie właściwie czytamy, że strumyczek wyschnie. I trzeba znaleźć nowy, ale gdzie to nie wiadomo. Czy to nie jest pewien problem?
Szanowni Państwo, no mamy, przynajmniej ja widzę kilka dróg finansowania. Powiedziałbym na przykład o startupach. Na pewno o tym pisała prasa, ale no nie czytałem, ale jestem pewien, że na pewno pisała, że są startupy z Lubelszczyzny, które zostały uznane za najlepsze startupy w Polsce. Byłem akurat u prezydenta i taki startup z Lublina, prawda, pokazywał swoje osiągnięcia. Byłem po prostu szczęśliwy. Przywitałem się z nimi, porozmawialiśmy chwilę. Teraz się okazało, że on wygrał konkurs na samochód autonomiczny i dostanie 1 000 000 euro na rozwój tego samochodu. Czyli my mamy różne możliwości dofinansowania. Tak? Startupy nie muszą być finansowane z budżetu. To jest wszędzie na całym świecie, jest to finansowanie ryzykowne. Ryzykują, prawda, fundusze, ryzykują
ze
ludzie.
Ze źródeł prywatnych.
Tak? I teraz jeżeli takie startupy, my będziemy ich mieli więcej, super. Druga sprawa, gry komputerowe.
Tylko, że to jest już poza strategią, bo te startupy funkcjonują sobie, że tak powiem, równolegle.
Tak, ale mówimy między innymi o jakiejś kondycji psychicznej naszych przedsiębiorców, prawda, że ich...
Startupowców
jest bardzo dobre.
To są młodzi przedsiębiorcy, studenci, którzy trochę jak niewidomy...
Oni już nie są studenci.
Niewidomy dżokej mówi...
Nie, już po studiach.
Pojadę w Wielkiej Pardubickiej, nie widzę przeszkód.
Stawiajmy na nich.
Stawiajmy, może nawet
no,
jak nie widzą...
Ale często tacy młodzi właśnie, gdy nie widzą przeszkód...
Tam jest olbrzymi potencjał, tak, bo to trzeba...
Osiągają to, co chcą. Jeszcze na koniec
ja bym ich jeszcze zwolnił z podatków na 2-3 lata.
Jeszcze ostatnie pytanie chciałem zadać.
No, odnośnie rozwoju, prawda? Ponieważ 15 lutego robię specjalne seminarium w Senacie poświęcone rozwojowi, prawda, tak zwanych deweloperów aplikacji i gier. Deweloperzy aplikacji, nikt o tym nie wie. Na całym świecie Polska funkcjonuje jako Dolina Krzemowa, ale cała. My mamy 300 tysięcy małych przedsiębiorców, jedno- i dwuosobowych. Jesteśmy znani na całym świecie, ale firmy się zarejestrowały w Berlinie.
No i na koniec jeszcze chciałem...
I tego tu jest się problem. Trzeba ustrzec, panie senatorze, bo to też chciałem powiedzieć, że te sygnały, które do nas docierają, nie tylko jeżeli chodzi o twórców strategii, bo tu się zgadzamy, że założenia są dobre, ale o realizację tego, to są sygnały, po których mamy niestety z rynku feedback, że część przedsiębiorców ucieka. Akurat z tej branży nie miałem takiej informacji, ale coraz więcej przedsiębiorców niestety się zaczyna interesować założeniem firmy, rejestracją w Czechach, w Słowacji, ale w innych krajach unijnych.
Ale to nie chodzi o unikanie podatków, tylko o budowanie marki, nie? Że z Niemiec łatwiej im zbudować markę.
Które chciałem zadać, ale panowie poruszyli bardzo ciekawy wątek, który myślę, że też mógł zainteresować naszych słuchaczy. No w każdym razie strategia jeszcze nie jest przyjęta przez rząd, ale jak widać to, co jest w niej zapisane lub tkwi w jej duchu, mniej lub bardziej funkcjonuje. Nieważne, czy mówimy o dobrych, czy o złych rzeczach. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Państwa gościem był senator Andrzej Stanisławek, Polska Razem Klub PiS.
Dziękuję bardzo.
I Dariusz Jodłowski, pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Stefan Sękowski, do usłyszenia.
Aktualności. To, co ważne.